Nowoczesny marketing stoi na treściach. Prawdopodobnie to wiesz i prawdopodobnie w wyniku tego ciągle publikujesz artykuły na swojej stronie internetowej. Tymczasem badania pokazują, że większość wpisów na blogach firmowych nie generuje praktycznie wcale ruchu. Jest powiązany z tym element numer dwa. Większość po jakimś czasie staje się przestarzała i nawet jeżeli ten ruch generuje, to ktoś, kto wchodzi na stronę, widząc nieaktualne treści, po prostu się nimi irytuje, bądź druga strona medalu irytuje się ich powierzchownością. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o tym, kiedy, jak i dlaczego optymalizować stare wpisy na Twojej stronie internetowej. Zaczynajmy! Dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią sprzed naszej wstępnej muzyczki, porozmawiamy sobie o tym, jak i dlaczego optymalizować stare wpisy. Z mojej perspektywy są co najmniej cztery powody, dla których powinieneś regularnie robić przegląd wszystkiego, co zostało już opublikowane na Twojej stronie internetowej, szczególnie właśnie w zakładkach aktualności, case studies, procesy, czy blok firmowy, bądź baza wiedzy właśnie, przyjrzeć się im i pomyśleć, w jaki sposób można byłoby je jeszcze bardziej uatrakcyjnić. Jakie to cztery powody? Pierwszy to wpływ konkurencji. Załóżmy, że kiedy startowałeś bądź startowałaś ze swoimi treściami, to uwierzyłaś wcześniej w marketing treści, content marketing i byłaś, żebyś tak dokończyć mnogą wersją, krok przed konkurencją. Prawdopodobnie jednak od tego czasu ktoś już zauważył, że dany temat warto byłoby poruszyć na swojej stronie internetowej i poruszył go właśnie u siebie. I teraz Twój potencjalny klient, który szuka odpowiedzi na jakieś pytanie, które zadaje wyszukiwarce, a które wiąże się z Twoim produktem bądź usługą, ma już do wyboru nie tylko Ciebie, ale również kilku innych konkurentów. I naiwnością byłoby sądzić, że w takim razie ograniczy się tylko do jednego wyniku wyszukiwania i że akurat będziesz to Ty. Jest dokładnie odwrotnie. Ludzie sprawdzają kilka artykułów i potencjalnie spośród nich wybierają ten, który uznają jakimiś kryteriami, o których za chwil parę, za najlepszy. I na pewno chciałbyś, bądź chciałabyś, żeby to właśnie ten Twój był za ten najlepszy uznany. Dlatego regularnie warto zobaczyć, jak obszerne i z czego korzystające od strony chociażby multimediów złożone są artykuły konkurencyjne na tematy, które już poruszałeś w przeszłości, i na tej podstawie pomyśleć, jak je potencjalnie poprawić. Powód numer dwa, do których warto to zrobić, a po części wiąże się właśnie z aspektem wyszukiwania czegoś w wyszukiwarce, jest właśnie SEO, czyli pozycjonowanie. Możemy wprost stwierdzić, Google lubi, kiedy się aktualizuje stare wpisy, a nie tylko, kiedy publikuje się nowe. Widziałem wielokrotnie eksperymenty, w których firma po prostu skupiała się na tym, żeby poprawić obecne, już istniejące treści, zamiast skupiać się na tworzeniu nowych właśnie. Trzecim powodem, który przychodzi mi do głowy, jest na przykład to, że pracujesz na pewnym materiale. Wiesz, że jest to temat, który jest dla klientów istotny, bo być może jest to materiał, którym cały czas kierujesz się w swoim marketingu. Są takie artykuły, które wysyła się klientom, do których linkuje się w ofertach, w autoresponderach. Są wreszcie artykuły, które są najbardziej poczytne. Jeżeli w danej chwili dany temat jest jednym z najważniejszych, najczęściej czytanych materiałów na Twojej stronie, to grzechem byłoby nie pomyśleć, w jaki sposób go rozwinąć. Jednocześnie zwalniać to z odpowiedzialności nad nieustannym myśleniem nad nowymi tematami. I to nas prowadzi do punktu czwartego. To się po prostu dzieje szybciej. Po pierwsze, masz gotowy temat, którym sporo pracy jest już za tobą i po prostu szukasz, jak rozwinąć coś, co do czego już masz sporo pracy wykonanej, a po drugie, nie musisz właśnie nieustannie główkować, o czym by to napisać w tym tygodniu i co by to zrobić, żeby się nie powtórzyć, żeby przypadkiem nie stracić pozycji w wyszukiwarce. Ten temat chciałbym odrobinę rozwinąć. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wcale nie jest tak, że należy nieustannie publikować nowe treści na jakiś temat. Istnieje prawdopodobnie w każdej branży skończona liczba tematów, które można powiedzieć, a potem w pewien sposób, albo przynajmniej po części, człowiek się powtarza. I z naszej perspektywy to nie jest problemem. Z perspektywy odbiorców raz na jakiś czas też warto coś przypomnieć. Ja sam wielokrotnie odwołuję się albo do jakichś starych odcinków, albo pewne treści w nowszych odcinkach powtarzam. Sęk jednak w tym, że z punktu widzenia wyszukiwarki niekoniecznie będzie to dobre, ponieważ dwie treści o podobnej tematyce mogą wewnętrznie na Twojej stronie ze sobą rywalizować. Dlatego właśnie lepiej byłoby uzupełnić o jakiś aspekt nową myśl, już istniejący artykuł, zamiast generować nowy, który zamiast pomóc Twojej witrynie dalej rosnąć w wyszukiwarce, jeszcze może ją niestety obniżyć. Skoro więc, mam nadzieję, jesteś już przekonany bądź przekonana do samej idei aktualizacji wpisów, to zastanówmy się, którym artykułom bądź którym treściom należałoby poświęcić uwagę i je właśnie poprawić. Pierwszym, najbardziej oczywistym wyborem, myślę, będą te artykuły, które prawie że przebiły się do top 10. Wiele osób albo nie wie gdzie, albo nie korzysta z narzędzi takich jak Google Search Console, Ahrefs i podobne, które pozwalają regularnie dokonywać przeglądu, na którym miejscu w wyszukiwarce na konkretne słowa kluczowe, które Cię interesują, Twój artykuł się znajduje. I bardzo łatwo jest tworzyć artykuły tydzień po tygodniu, dzień po dniu, mieć ich kilkadziesiąt, niektórzy mają nawet kilkaset, ale co z tego, jeżeli praktycznie nie generują wejść na stronę, bo są na 11, 12, 13 bądź dalszych pozycjach w wyszukiwarce. Zamiast więc bić się coraz to nowymi pomysłami, należałoby zdiagnozować, które z tych artykułów właśnie są na tych pozycjach tuż przed wymarzonym top 10 wyszukiwarki i następnie pomyśleć, co zrobić, żeby się tam właśnie znalazły. Drugim typem takich treści, którym należałoby się przyjrzeć, są z kolei treści, które już są w top 10, ale na przykład powoli tracą swoją pozycję, co też można śledzić w różnego rodzaju narzędziach do pozycjonowania i istnieje ryzyko, że konkurencja, która nigdy nie śpi, może Cię od tej strony wyprzedzić. Jeżeli więc na przykład Twój artykuł, który był na trzeciej, czwartej pozycji, nagle jest szósty, siódmy, ósmy, to jest moment, nie żeby może teraz rwać głosy z głowy i się załamywać, ale na pewno warto pomyśleć, czy jest coś, co możemy zrobić, żeby jego pozycję poprawić. Oczywiście SEO nie jest tylko i wyłącznie optymalizacją artykułu i w takiej sytuacji robi się cały szereg innych rzeczy, na przykład pozyskuje linki i tak dalej, no ale tym pierwszym ruchem, który możemy wykonać bez dodatkowych nakładów budżetu, będzie na pewno praca nad optymalizacją artykułu. Właśnie. Trzecim elementem, na którym bym się skupił, a który jest powiązany z tym, co mówiłem w pierwszej sekcji, dlaczego pewne artykuły pozycjonować, poprawiać warto, to po prostu te artykuły, co do których wiesz, że kiedy je opublikowałeś, spotkały się z największym pozytywnym feedbackiem od Twojej publiki, od Twoich klientów, od zespołu wreszcie. Skoro wiesz, że ten temat idealnie trafił w potrzeby grupy docelowej, to na pewno jest to temat, który warto rozwijać, zamiast myśleć i szukać tych nowych tematów, o których już sobie przedtem powiedzieliśmy. Czwartym typem z kolei będą wszelkiego rodzaju wpisy oparte o badaniach. Wielokrotnie jest na przykład tak, że ja sam, chociażby w branży marketingowej, szukam jakichś statystyk albo szukam jakichś danych na temat chociażby konwersji, sprzedaży i tym podobne. I trafiam na artykuł rzekomo na temat. Na przykład średnia wysokość koszyka, wartość koszyka w sklepie internetowym w Polsce albo średni współczynnik konwersji w branży fashion i tak dalej, bo chcę to porównać z wynikami, które mamy na bazie naszych klientów. I wszystko fajnie, natomiast dane badanie pochodzi na przykład sprzed roku, sprzed dwóch lat, sprzed trzech lat. I firma po prostu tego albo nie aktualizuje, albo może nowych danych nie ma, albo co gorsza ma, ale właśnie nie opublikowała, bo nikt zawczasu o tym nie pomyśla. Wszystkie wpisy, w których też Ty po prostu powołujesz się na jakieś badania, warto byłoby zaktualizować i zobaczyć, czy nie ma nowszej ich wersji. Jeżeli bowiem klient czyta Twój artykuł i chce się czegoś dowiedzieć o branży, to jak to o Tobie świadczy, jeżeli najnowszymi badaniami, na które się powołujesz, będzie na przykład coś sprzed 5 lat? I oczywiście, czytający taki artykuł może stwierdzić, no tak, ten artykuł powstał kilka lat temu i dlatego wtedy te badania były aktualne. Ale czy na pewno tak pomyśli? Czy na pewno będzie tak wyrozumiały? I czy wreszcie takie zaniedbanie dobrze o tobie świadczy? Czy właśnie jeżeli ktoś wyląduje u ciebie i zobaczy, o, ta firma w swoich treściach korzysta z najnowszych badań, czy to nie jest efekt, i taki pozytywny efekt właśnie, o który warto zawalczyć? A skoro przy wynikach jesteśmy, to kolejnym typem artykułu, już piątym czy szóstym, zgubiłem się w tym liczeniu, będą case study. Praktycznie każda firma B2B wie, że case study jest najpotężniejszym materiałem marketingowym, jaki można stworzyć. I walczy o to, żeby regularnie mieć zgodę na publikację takich case study i je na swojej stronie umieszczać. Sęk w tym, że case study zostaje opublikowane, a współpraca toczy się dalej. I co więcej, może się okazać, że toczy się jak najbardziej z sukcesem i te wyniki są niespodziewanie większe. Ten moment refleksji dopadł mnie kilka miesięcy temu, gdzie właśnie poszedłem do mojego zespołu marketingu i powiedziałem: słuchajcie, ekipo, zobaczcie, mamy na stronie już kilkadziesiąt case study. Generalnie mamy więcej case study niż niektórzy klientów, tak się brzydko chwaląc. Tylko że to są klienci, z którymi teraz pracujemy kolejne lata, a te case study są zawieszone w czasie, bo opublikowaliśmy je na przykład w 2022 i już wtedy miały dobre wyniki, a teraz jest 2024, te wyniki są jeszcze większe, natomiast nikt tego nie może docenić. A może założyć, że ta współpraca się zakończyła albo coś się potem potoczyło nie tak, więc weźmy się za aktualizację takich case studies. Jest to szczególnie ważne, jeżeli korzystasz z case studies również na etapie sprzedaży, a w zasadzie nie znam na przykład firmy usługowej, która by tego nie robiła i klientów firm usługowych, którzy by tego nie oczekiwali. Więc jak zareaguje klient, jeżeli będziesz wykorzystywać case studies, które zostały opublikowane jakiś czas temu? Bardzo często spotykałem się z sytuacją, pracując również jako konsultant sprzedaży, w której handlowcy, mając takie repozytorium case studies, albo opublikowane w jakichś swoich wewnętrznych plikach, albo opublikowane nawet na stronie, używali ich podczas rozmowy, tłumaczyli się, że no, ono jest dawno nieaktualizowane i tak dalej, i nawet nie poszli do działu marketingu, żeby powiedzieć: hej, słuchajcie, zajmijcie się tym. I w zasadzie sprawa się rozmyła. Nikt się nad tym wątkiem nie pochylił, więc być może ty, być może ktoś z twoich ludzi może być osobą, która krzyknie: hej, słuchajcie, zajmijmy się tym i miejmy jak najaktualniejsze case study. Wasi handlowcy i generalnie wasz poziom marketingu ci za to podziękuję. I per analogiam, ostatni taki typ treści, to powiedziałbym wszelkiego rodzaju opisy procesów. Tutaj sobie taką pozwolę na zabawną, półzabawną anegdotkę, mam nadzieję, że raz na jakiś czas występuję na różnego rodzaju kanałach, w różnego rodzaju wywiadach i zawsze potem się śmieję, że jak ktoś mnie posłucha, to może stwierdzić, że ja wszędzie chodzę i kłamię. Bo różni ludzie w różnych okresach pytali mnie o to, ile ty tam masz pracowników, ile masz firm, jakie są wasze plany. I jakby tak posłuchać rzeczy z ostatnich 2-3 lat, no to to się wiecznie zmienia. Firma wiecznie zmienia. Firma rośnie, cele się zmieniają, nasze plany ewoluują i tym podobne. I to jest normalne. Pół biedy, kiedy to jest wywiad, bo wtedy takie założenie, że pewnie coś się zmieniło, będzie oczywiste. Gorzej, jeżeli są to na przykład opisy procesów na twojej stronie internetowej. My bardzo dużo staramy się opisywać różnego rodzaju metodyk wewnętrznego działania, na przykład na stronie agencji. I warto pamiętać, żeby raz na jakiś czas do takich materiałów ponownie zajrzeć. Twoje procedury czy metodyki postępowania mogły ewoluować i potencjalnie najlepsze, natomiast dalej są opisane na stronie po staremu. My swego czasu właśnie zorientowaliśmy się, że na przykład nagrałem odcinek o tym, jak wygląda u nas rekrutacja, a od tego czasu ona się jeszcze bardziej rozwinęła jako pewien proces. Nagrałem odcinek, jak wygląda pierwszy miesiąc Digitalk i przede mną nagranie go ponownie z kolejnymi członkami ekipy, bo od tego czasu nasz proces onboardingowy zmienił się chyba dwukrotnie i został jeszcze mocniej zoptymalizowany. I podobnie szeregiem innych rzeczy, od raportowania, ról w zespole, a sporo takich artykułów na naszej stronie mamy i rozsyłamy je również w ramach follow-upów, czy korzystamy z nich w procesach sprzedażowych. Bardzo bym polecał ci po pierwsze podobną metodykę działania. Niech klienci poznają twoje procesy. A po drugie, jeżeli masz takie materiały, no to powinno ci zależeć, żeby były aktualne. I to konkluduje naszą listę. Mamy więc artykuły, które są prawie w top 10, artykuły, które są w top 10, ale mogą z tego wypaść, artykuły, które od początku podobały się publice, więc warto zadbać, żeby były jak najlepsze, artykuły, w które omawiają bądź używają jakichś badań, żeby to było aktualne, artykuły typu case study bądź po prostu case study oraz opisy twoich procesów. Jak to sprawdzić? Tak jak powiedziałem, sprawdzenie przynajmniej pozycji jakiegoś artykułu i tego, na co on się pozycjonuje i czy w ogóle. Do tego służą narzędzia takie jak WebPozycja, Ahrefs chociażby, czy Google Search Console. Ta ostatnia opcja jest darmowa. My z takich narzędzi korzystamy na co dzień. A dla osób, które zapiszą się na ten newsletter, przygotowałem krótką instrukcję wideo w narzędziu właśnie Ahrefs, które pokazuje, jak sprawdzić pozycję konkretnego artykułu na konkretne słowa kluczowe w wyszukiwarce, żeby podjąć tę decyzję, czy warto byłoby się nad nim pochylić. Jeżeli zapiszesz się na newsletter z linka, który znajdziesz poniżej w opisie tego materiału, to taka instrukcja automatycznie zostanie do ciebie wysłana. A skoro przy optymalizacji jesteśmy i załóżmy, że ten materiał obejrzysz, bądź po prostu wiesz, gdzie to sprawdzić i stwierdzasz, dobra, ten konkretny artykuł będę poprawiać, to zastanówmy się teraz, co do takiego artykułu warto byłoby dodać. Ja po prostu przygotowałem taką listę kilku pytań, które moim zdaniem mogą być dla Ciebie w tym kontekście pewną inspiracją. Pierwsze pytanie brzmi, czy są jakieś nowe badania na temat, który porusza? Generalnie powoływanie się na badania jest czymś, co zwiększa wiarygodność każdego eksperckiego, merytorycznego artykułu. Bardzo łatwo jednak jest albo zadowolić się badaniami, które już kiedyś używaliśmy, jakimiś przestarzałymi, albo w ogóle się na nie nie powoływać. Kiedy jednak szukamy już po czasie, po tym jak artykuł opublikowaliśmy, metody na jego doskonalenie, no to właśnie możemy poszukać badań, które potwierdzają to, co mówimy, rozszerzają to, co mówimy i to jest ten sposób na to, żeby nie mieć takiego co napisać, tylko kilka zdań na pewno dodać. Drugie pytanie. Dobry artykuł ekspercki jest artykułem, który nie tylko omawia jakąś rzecz, ale omawia również Twój punkt widzenia na nią, Twoją perspektywę. Więc pytanie brzmi, czy Twoja perspektywa, sposób myślenia o danym temacie uległ zmianie? I o, to jest rzecz, którą ja się osobiście mierzę bardzo często. Czasami zdarza się mi na przykład coś takiego, że ktoś mi wyciągnie jakieś zdanie albo wypowiedź, czy fragment artykułu, który napisałem wiele, wiele lat temu, a ja od tego czasu już 5 razy zdążyłem zmienić na to zdanie, na ten temat zdanie. Tak to jest, to chyba Winston Churchill powiedział, że świadomością czy takim potwierdzeniem dojrzałości człowieka jest gotowość do zmiany zdania, więc ja się powołuję za każdym razem na Churchilla, jak je zmieniam kilkakrotnie i robię salta i piruety w swojej własnej głowie. I był taki okres, kiedy posiedziałem trochę nad swoim blogiem arturjabłoński.com, a miałem na nim już kilkaset artykułów, załóżmy, że 500, i uczciwie sobie powiedziałem, na 100 tematów już zmieniłem zdanie. I po prostu te 100 artykułów ze strony wyciąłem. I to wtedy było dla mnie właśnie tą pierwszą lekcją i takim impulsem, że kurczę, te starsze artykuły również muszę aktualizować, bo przecież ktoś trafi na nie teraz i na tej podstawie oceni, kim ja jestem. A być może właśnie branża się zmieniła, być może rzeczy, które głosiłem kiedyś, były słuszne. Na mojej stronie szło kiedyś znaleźć artykuły na temat reklamy na Facebooku, no bo jest to temat, który bardzo lubię, które gloryfikowały bardzo dokładne segmentowanie grup docelowych. I byłoby z mojej perspektywy intelektualnie nieuczciwym pozostawić się dalej w tej formie, ponieważ na podstawie tych artykułów wiele ludzi się po prostu uczy i wykorzystują potem tę wiedzę, na tej podstawie wydają pieniądze. Więc musiałem to zaktualizować, na przykład, że teraz się jednak robi tak średnio co najmniej targetowanie, a na pewno szerzej niż kiedyś, żeby też tym ludziom chcieć pomóc, a ja mam taką trochę edukacyjną, misyjne podejście do takich treści. I podobnie będzie w Twoim wypadku, gdzie już czysto biznesowo mówiąc, ktoś na przykład na podstawie eksperckiej wiedzy, którą się dzielisz i pewnych rzeczy, na które się powołujesz, oceni po prostu Twoją znajomość tematu i stwierdzi, no nie, no ten człowiek głosi poglądy sprzed kilku lat, tak nie może być. Na takim zabawnym marginesie, żeby było łatwo Ci zapamiętać, ja na przykład kiedyś popełniłem taki artykuł Newsletter dla blogera. To były te czasy, gdzie po prostu tylko miałem bloga i nie bardzo mi się nawet przyśniło, że kiedykolwiek będę nagrywał do takiego pustego ekraniku, a zanim ekipa realizacyjna będzie się teraz ze mnie śmiała i to będę musiał zwalczyć ten swój wstyd, że ktoś słucha tego, co ja do mikrofonu mówię, no to wtedy właśnie pisałem, że newsletter, co to jest za głupi pomysł, newslettery już umarły, teraz tylko social media, ludzie, co wy myślicie? No i musiałem połknąć gorzką pigułkę, że jednak marketing trochę zatoczył koło i nawet te 2 lata temu, czy 3 lata temu, kiedy o tym myślałem, do dzisiaj to newslettery są właśnie, jak to mówią anglosasi, on the rise i cały czas są kluczowymi kanałami marketingowymi. I pamiętam, że mnie ręka świerzbiła, żeby ten artykuł też usunąć, ale tylko dopisałem taki fragment, że właśnie to jest taka lekcja dla mnie, jak go sobie trzymam, że właśnie perspektywa się zmienia i nie ma co korzystać z takich sądów granicznych, że na pewno tak będzie, zawsze tak będzie, rzeczy się po prostu zmieniają. No ale kolejny, trzeci pomysł na potencjalne usprawnienie, które po części wiąże się z tą zmianą perspektywy. Czy masz jakieś nowe przykłady, którymi możesz się posłużyć? Dobry artykuł ekspercki. To nie jest wyłącznie artykuł typu jak robić X, jak działa Y. On powinien być zawsze artykułem jak robimy X, jak działamy w Y. Więc musi być oparty na Twoich przykładach. Nieprzypadkowo case study jest tak potężne, bo jest jednym wielkim przykładem. I zakładam, tak już grając na tym samych słowach, że wykorzystujesz właśnie jakieś przykłady z Waszego działania bądź doświadczenia w swoich artykułach. Jeżeli nie, no to masz oczywisty sposób na ich usprawnienie. A jeżeli tak, i są tam 2-3 przykłady, to dodaj jeszcze kilka. Dlaczegożby nie? Pokaż wielość perspektyw swoją drogą, z którymi właśnie się stykasz, czy wielość przypadków, z którymi się zetknąłeś, żeby potwierdzić swoją ekspertyzę. Czwarte pytanie. Czy są jakieś inne artykuły powiązane z tym tematem, które od tego czasu napisałem i mogłem z tymi artykułami powiązać? Jednym z najważniejszych rzeczy, a chyba najrzadziej zaopiekowaną w firmach od strony pozycjonowania, jest coś, co się nazywa linkowaniem wewnętrznym. Czyli nie kierowaniem do jakichś cudzych artykułów na innych stronach, tylko kierowanie w swoich artykułach do innych podobnych na ten sam temat na swojej stronie. Dla Google'a, tak próbując to lekko antropomorfizować, jest to istotne, bo on dzięki temu widzi właśnie, że tworzysz treści powiązane tematycznie, że pomagasz użytkownikowi rozszerzyć wiedzę w tym temacie, po prostu dając takie nitki, za której może podążyć. Myśl sobie o efekcie Wikipedii, nie? Gdzie człowiek wchodzi przeczytać na przykład o przewrocie majowym, a kończy czytając o specyfice hodowli alpak 25 kliknięć później. Więc trochę o to chodzi, żeby dać ludziom podobne doświadczenie do takiego researchu późnonocnego w Wikipedii czy jakiekolwiek inne hobby nocami masz. I prawdopodobnie jest tak, że kiedy pisałeś bądź pisałaś jakiś artykuł, to było ileś pomysłów czy ileś linków, które w nim umieściłeś bądź umieściłaś i kto wie, czy od tego czasu nie ma ich co najmniej dwa razy tyle. Więc uzupełnij swój artykuł o linki do innych swoich artykułów. Albo dopisz fragment, który pozwoli dokonać takiego właśnie przekierowania, że a tak na marginesie polecamy jeszcze artykuł taki i taki. Kolejny pomysł na uzupełnienie: multimedia. Odbiorcy lubią rzeczy podane wizualnie i Google lubi, kiedy się to robi. Jeżeli więc napisałeś artykuł, dodaj do niego grafiki, dodaj do niego tabele podsumowujące dane, które omawiasz. Zrobiłeś instrukcję. Może dograj do tej instrukcji krótki materiał wideo, który omawia albo pokazuje, jak dokładnie coś po prostu zrobić, a nie jest tylko suchymi słowami i suchymi screenami. To też pozwoli ci zaadresować tą rzecz, od której odcinek zaczęliśmy, czyli żeby była ona po prostu wyższej jakości. I wreszcie element ostatni. Czy są jakieś osoby z zewnątrz, które możesz poprosić o komentarz w tym temacie? Czasami są branżowi eksperci, influencerzy, osoby, które trochę pogłębią perspektywę bądź z innej perspektywy właśnie zajrzą na temat, o którym mówisz. I nie muszą być to osoby względem ciebie konkurencyjne. Mogą to być osoby z komplementarnych branż czy kategorii. My na przykład, będąc agencją marketingową i załóżmy tworząc materiały o SEO, takie jak ten, moglibyśmy poprosić o komentarz do tego materiału wideo czy artykułu, jak w tej formie zostanie już opublikowany, a na pewno zostanie, kogoś, kto zajmuje się narzędziami od SEO, żeby dodał jeszcze jakieś 2-3 słowa od ciebie. Jest to o tyle istotne, że po pierwsze, dla potencjalnego odbiorcy taki materiał ma większą wartość. Jest to trochę jak artykuł ekspercki w mediach, gdzie właśnie eksperci zewnętrzni również się wypowiadają, a jednocześnie dla ciebie może to być element kolejnej strategii SEO, czyli pozyskiwania linków. Bo takiego eksperta możesz poprosić, żeby w zamian na przykład za wypowiedź w twoim materiale umieścił link do niej albo u siebie w społecznościach, albo na przykład na swojej stronie w innym artykule, albo to ciebie zaprosił do roli eksperta gdzieś indziej. Jak to się kiedyś mówiło, ręka rękę myje. Akurat ta ostatnia strategia jest rzeczą, którą zauważyłem w Polsce, jest jakoś mało przyjęta, ale może to właśnie ty będziesz forpocztą zmian tego typu. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję ci za wysłuchanie bądź jego obejrzenie. Mam nadzieję, że teraz już wiesz, co należy zmieniać w swoich artykułach i materiałach na stronie internetowej. Tego typu optymalizacje, refleksje, pomysły i rzeczy to jest jeden z elementów, którymi my zajmujemy się w ramach obsługi SEO, którą również świadczymy i teraz z tego miejsca gorąco pozdrawiam właśnie zespół SEO w naszej agencji. Więc jeżeli interesuje cię właśnie, żeby twoja strona stale rosła w wyszukiwarce, to zapraszam do kontaktu tam, gdzie zawsze kontakt@digitalk.pl albo bezpośrednio do mnie dowolnym kanałem od Instagrama po LinkedIna. Ale dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję ci za uwagę. Do usłyszenia bądź obejrzenia w przyszłym tygodniu. I cześć.